Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Serdecznie Państwa witam i pozdrawiam. Już jesteś, wiosno, z rana w opary roz odziana, nasiąknięta skiby wyziewem, nabrzmiała śpiewem. Już jesteś w zbożach i łąkach, w deszczu, na liściach i pąkach, w lekości motyla, w promyku w niebieskim obłoku. Już jesteś w mchach leśnych, we wtulonych pierwiosnkach pierwszych, w rabatkach narcyzy na całej ziemi, pisze pani Boniakowska. Wiosna kalendarzowa i wiosna prawdziwa rzadko chadzają ze sobą w parze. Co roku wiosna przychodzi inaczej niż poprzednia i nigdy jedna nie bywa podobna do drugiej. Najbardziej zadziwiającą cechą sezonowych zmian stanu fizjologicznego organizmów jest to, że z roku na rok występują one w określonej miejscowości niemalże w tym samym czasie. Na podstawie czasu pękania pąków liściowych, zakwitania roślin, dojrzewania owoców, zapadania niektórych zwierząt w stan spoczynku, bądź przychodzenia na świat ich potomstwa, można orientować się, jaka jest pora roku, określając ją z dokładnością nie tylko do miesiąca, lecz dekady, a w nielicznych przypadkach nawet i dnia. Każdy biotop, a więc las liściasty czy iglasty, łąka lub pole, miedza i zarośla, rzeka bądź jezioro, wskazuje od wczesnej wiosny do późnej jesieni zmienne, charakterystyczne aspekty. Badaniem zależności między pogodą a czasowym przebiegiem zjawisk życiowych rodzimych gatunków roślin i zwierząt zajmuje się fenologia. Wiosna, podobnie jak inne astronomiczne pory roku, podzielona została na bardziej szczegółowe okresy fenologiczne. Pojawienie się pierwszych kwiatów podbiału pospolitego, śnieżyczki, przebiśniek czy kotków wierzby iwy to znak, że nastał pierwszy okres wiosny, przedwiośnie. Po nim nastąpi pierwiośnie, kolejno pełnia wiosny i tak dalej, aż do zimy. Zmieniają się jak w kalejdoskopie zespoły charakterystycznych roślin, a wraz z nimi ogólny koloryt i odrębność poszczególnych pór. Stawiając zatem pierwsze, doroczne kroki na łonie wiosennej przyrody, warto zwracać uwagę na otaczający nas pełen istotnych informacji świat. Pierwszym niezbitym dowodem na to, że wreszcie nadeszło przedwiośnie, będzie zakwitanie wszędobylskiego podbiału pospolitego. Jego żółte koszyczki kwiatowe pojawiają się przed rozwojem liści. Ledwie słońce podgrzeje zmarzniętą ziemię, już zaczynają pojawiać się podbiały. Jeśli pogoda się nie załamie i podbiały wkroczą w pełnię kwitnienia, a temperatura powietrza nie spadnie poniżej 8 stopni, rozpoczyna się na wszelkich rozlewiskach przyjeziornych, podtopionych łąkach tarło szczupaka. W marcu, w pobliżu wód, gdzieś na podmokłym, zabagnionym cokolwiek terenie zakwita lepiężnik różowy. Tam również nieśmiało zaczynają zakwitać pierwsze kaczeńce. Pełnia kwitnienia knieci błotnej nastąpi za kilka tygodni w okresie pierwiośnia. W trakcie rozmarzania ziemi ze swych zimowych lęgowisk wychodzą krety. Wówczas to łąki, ugory, przydomowe trawniki pokrywają się licznymi kopcami świeżo wyrzuconej ziemi. W tym czasie pod osłoną zeszłorocznych, suchych i gęstych traw, pod krzakiem albo drzewem przychodzą na świat zające marczaki. Przez cały czas rozbrzmiewa brzeźkim i świeżym powietrzu żarliwy śpiew skowronka, któremu wtóruje z pobliskiej olszy żółtobrzuchy samiec trnadla. W marcu przyleciały rycyki, brodźce krwawo-dziobe, czajki i moc innych siwkowców. Po krótkotrwałym okresie toków rozpoczną lęgi. Bywa, że gniazda ich czasem leżą w śniegu, kiedy nastąpi nawrót zimy. w lesie liściastym. Przedwiośnie zwiastować nam będą kwitnące śnieżyczki przebiśniegi oraz fioletowe kwiaty przylaszczek. Od lutego sypie nadal pyłkiem leszczyna pospolita. Jej zakwitanie czasem już w lutym jest pierwszą oznaką bliskiego nadejścia przedwiośnia. Pod koniec marca obsypują się różowym kwieciem bezlistne zawsze wawrzynki wilczełyka. Pojawiają się pierwsze kwitnące kotki wierzby iwy. Dotychczas były srebrzyste i nieduże, lecz teraz stają się coraz luźniejsze i pokrywają się licznymi, żółtymi kwiatami pręgikowymi. W marcu rozpoczęły kwitnienie olsze czarne, wiązy szypułkowe, wiązy pospolite, topole białe, po nich topole czarne i topole osiki. W borach nadejście przedwiośnia jest raczej niezauważalne. Nie ma w Runie takich roślin, które mogłyby zakwitnąć w marcu. Jedynie tu i owdzie można natknąć się na pierwsze biedronki i chrząszcze z rodziny biegaczowatych. O tej porze są one wyjątkowo niemrawe i w niczym nie przypominają tych zwinnych i szybkich biegaczy z lata. W marcu także spotykaliśmy pierwsze jeże. Od lutego już pohukują w okresie gotowym samce puszczyków, które charakterystycznym kuwit odpowiadają samice. Teraz sowy te składają jaja i niekiedy z końcem marca wylęgły się już pisklęta. Znad lasu rozlega się lamentliwe chije myszołowa zwyczajnego i ciągle jeszcze bębnienie po suchych konarach dzięcioła dużego. W tym środowisku, mianowicie w środowisku bagien i nad wodą, wegetacja rusza później niż gdzie indziej, to też nadejście przedwiośnia obwieszczać będą tutaj ptaki. Da się posłyszeć beczenie bekasa krzyka. Dźwięk ten wydawany jest w locie podczas szybkiego opadania w dół. W ten czas skrajne sterówki w ogonie krzyka wprawione zostają pędem powietrza w drgania i wydają ów tajemniczy głos. Przyleciały również żurawie, czego przeoczyć nie sposób. Wykrzykując naokół swe dzikie fanfary, z pewnością zwrócą na siebie uwagę. Głos żurawia, podobnie jak gęsi gęgawy, jest głosem odnowy, głosem budzącego się życia. To prawdziwe dźwięki najprawdziwszego przedwiośnia. Większość jezior była do niedawna skuta jeszcze lodem. Jednakże w momencie, kiedy jony uwolnią się z jego okowów, zaczną pojawiać się i tworzyć coraz szersze rozlewiska. Wody wypełniają rzeki i jeziora, groźnie je podpiętrzając. Z takich zalewów skwapliwie korzystają wędrowne ptaki wodno-błotne. W drodze powrotnej na lęgowiska zatrzymują się na rozległych granatowo-sinych lustrach wód, gdzie odpoczywają oraz intensywnie żerują. W górze klucze dzikich gęsi krzyżują się z ciągnącymi żurawiami i stadami kaczek. Rozkrzyczane ptaki lądują w swych dorocznych ostojach, by po krótkotrwałych, zaciętych czasem walkach o rewiry lęgowe zająć się budową gniazd i składaniem jaj. Wraz z roztopami budzą się do życia płazy. Pierwsze żaby trawne, a zaraz po nich moczarowe. W płytkich wodach odbywają się gody i składają skrzek. Z końcem marca wchodziły zimujące na lądzie grzebiuszki ziemne. Pozostaną tu do kwietnia, by po zakończeniu zabaw weselnych opuścić wody i zająć się na lądzie pożeraniem wszelkich, często szkodliwych bezkręgowców. Czas przedwiośnia jest dopiero wstępem, swoistym preludium natury do tego, co mamy obecnie w kwietniu, a co nastąpi także w maju. Nam, tak jak co roku, pozostaje czekać na ów czas z ogromną niecierpliwością, a kiedy już on nastąpi, przepychem i feerią barw zauroczy, zaskoczy i przeminie tak szybko, jak nadszedł, zanotował pan Tomasz Ogrodowczyk. Thank you. A teraz o skutkach wiosennych pożarów w przyrodzie. Już król Jan Kazimierz w 1667 roku pisał: ludzie swawolni i pasterze, paląc stare wrzosy w lasach, wielkie szkody czynią, przez co kraj cały najistotniejszych dla gospodarstw potrzeb pozbawionym być może. Chcę dokonać przeglądu skutków pożarów, celowo wzniecanych w środowisku przyrodniczym w fałszywym przekonaniu, że usuwane są tylko ubiegłoroczne resztki roślin. Zauważmy, że dzieje się to głównie w okresie wiosennym, w którym, jak wspomniałem, odradza się świat roślin, któremu zawdzięczamy życie i zdrowie, gdyż rośliny dostarczają nam tlenu i pożywienia oraz są naturalnymi filtrami zanieczyszczeń. Ponadto w tym okresie ptaki zakładają swoje gniazda. Pamiętajmy, że pożar oznacza katastrofę w przyrodzie i eliminację gatunków. Polega ona na zniszczeniu zależności i procesów występujących na powierzchniach biologicznie czynnych w glebie, ściółce leśnej czy w runi łąkowej. Alois Bernacki ustalił, że 1 metr kwadratowy utrzymanego trawnika to 17 do 23 metrów kwadratowych zielonej powierzchni źdźbeł trawy pochłaniającej kurz. Ich brak przy powierzchni bezglebowej, choćby ulic i chodników, wznieca ruchem pyły, które atakują nas, osadzając się w płucach. W ciągu 10 godzin trawnik o powierzchni 1 hektara wytwarza 110 kg tlenu i pobiera 140 kg dwutlenku węgla. Chcę tutaj także wykazać szkodliwość powszechnego palenia gałęzi, liści, odpadów, śmieci i opakowań z tworzyw sztucznych oraz osłon foliowych w ogrodach, na działkach pracowniczych i w obejściach gospodarczych czy w piecach domowych. Jadąc dzisiaj do studia, widziałem na przy ulicy Kościuszki nad Strugą Toruńską człowieka, który palił kilka metrów kwadratowych o wysokości mniej więcej 1 metra odpadów, a więc liści i gałęzi. Przyjąłem tu założenie, zgodnie z którym podniesienie społecznej świadomości poważnego, związanego z tymi praktykami zagrożenia środowiska przyrodniczego, a także zdrowia ludzi, wymaga systematyzacji i syntezy wiedzy z różnych dziedzin nauki, w tym, a tym samym zgromadzenia wielostronnych argumentów. Jest to niezbędne, by skutecznie chronić środowisko przyrodnicze i zapobiegać czynieniu w nim wielorakich szkód. Promocja problemów środowiskowych wymaga przede wszystkim podnoszenia stanu świadomości społeczeństwa, warunkującego troskę, zaangażowanie i odpowiedzialność, a także rozróżnianie zachowań i praktyk szkodliwych i niemoralnych od przyjaznych środowisku. W warunkach tępiejącej wrażliwości na zagrożenia i dewastację oraz zanikania zdrowego rozsądku i samozachowawczego instynktu należy konsekwentnie przeciwstawiać się rutynie i uproszczonym schematom myślenia i działań w środowisku wynikających z ignorancji powodującej fatalne skutki w biosferze, zdrowiu ludzi, zwierząt i roślin. Ważną rolę w tym procesie mogą i powinni odgrywać nauczyciele szeroko pojętego bloku przedmiotów przyrodniczych, realizowanych na wszystkich poziomach szkolnej edukacji, którzy kształtując świadomość proekologiczną swoich uczniów, za ich pośrednictwem potencjalnie oddziałują także na zachowania rodziców. Profesor Romuald Olaczek, botanik i w swoim czasie przewodniczący Komisji Parków Narodowych oraz Rezerwatów Przyrody Państwowej Rady Ochrony, pisał: każdego roku, cytuję, u zarania wiosny i u schyłku jesieni Polaków ogarnia szał piromani, a Polskę spowijają cuchnące dymy. Dalej pisze on o manii wypalania suchej roślinności, o tępych głowach, do których nie trafiają argumenty o szkodliwości pożaru dla gleby, ludzkiego zdrowia i dobytku, o falach pożogi pociągających za sobą zło ekologiczne i społeczne, o głupocie i lenistwie oraz o wrogach przyrody, o nasilaniu się chorób dróg oddechowych u dzieci jesienią i wiosną, o łamaniu prawa do oddychania czystym powietrzem, o konieczności programu przeciwdziałania zadymianiu miejscowości i oswajaniu ludzi z ogniem i dymem. Koniec cytatu. Skalę tego problemu podkreśla też pan Meres, komendant Głównej Straży Pożarnej. Cytuję. Dla nas, strażaków, wypalanie roślinności jest koszmarnym obyczajem, który występuje w marcu i w kwietniu. W tym okresie na blisko 50 tysięcy pożarów, jakie zanotowaliśmy, około 20 tysięcy związanych było z wypalaniem roślinności. Były one przyczyną pożarów ściółki leśnej i lasów. To zjawisko nasila się podczas weekendów. Pożarowy rekord padł w tym roku w ostatni weekend marca. Było to ponad 5 tysięcy pożarów. Koniec cytatu. O skali i ważności problemu świadczą dane dotyczące źródeł zanieczyszczeń powietrza z uwzględnieniem rodzaju gmin. W gminach miejsko-wiejskich, a jest ich 565, wypalanie roślinności, palenie ognisk i śmieci stanowi 36% udziału w zanieczyszczeniu powietrza, a we wiejskich jest ich 1603, palenie odpadów z tworzyw sztucznych, gumy, opon i tym podobne odpowiednio 20 i 17%. Fakty te najczęściej mają miejsce w gminach województwa warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, podkarpackiego i małopolskiego, co nie oznacza, że nie występują gdzie indziej. Corocznie, zwłaszcza w okresie wiosennym i po żniwach, jesteśmy świadkami zniszczeń licznych i dużych obszarów naszego kraju objętych pożarami, zamieniającymi je w czarne cmentarzyska. Proceder ten traktowany jest przez policję, służby ochrony środowiska i obywateli z pobłażaniem, a jego straszne skutki obserwujemy na terenie całego kraju. Ogień i wysokie temperatury oznaczają katastrofę, jak wspomniano, dla flory i fauny, niszczenie bezcennych zasobów genetycznych i zubożenie bioróżnorodności oraz uruchomienie erozji wietrznej i wodnej. Kłęby dymu natomiast powodują zatrucie biosfery gazami, parami i drobnymi pyłami zawierającymi węglowodory o udowodnionym rakotwórczym działaniu, a także kwasy karboksylowe, metale ciężkie i inne, wpływające na zanieczyszczenie upraw, obniżenie wydajności fotosyntezy i zdrowie i wpływają na zdrowie ludzi, a także wzmagają efekt cieplarniany i korozję. Na konferencji na temat skutków zanieczyszczenia powietrza dla roślin, zwierząt i ludzi zorganizowanej przez Narodowe Stowarzyszenie Lekarzy na Rzecz Środowiska w Stanach Zjednoczonych doktor medycyny Richard Holt informował, że cytuję, substancje toksyczne zawarte w powietrzu mogą spowodować skutki w każdym organie i układzie organizmu człowieka. Zaś doktor medycyny Byron Bailey stwierdził, że widzimy coraz więcej niepokojących efektów wpływu zanieczyszczeń na świat roślin i zwierząt oraz na organizm człowieka, a zatem zdrowia człowieka nie można oddzielić od stanu zdrowia świata przyrody. Doktor medycyny Jerome Goldstein, prezes Narodowego Stowarzyszenia Lekarzy w Stanach Zjednoczonych, sformułował tezę. Przeciwdziałanie powstawaniu zanieczyszczeń powietrza zapobiega rozwojowi schorzeń będących ich następstwem. Zaś z raportu Śląskiej Akademii Medycznej dowiadujemy się, że wzrost o 1 mikrogram dwutlenku siarki w metrze sześciennym powietrza powoduje wzrost liczby zgonów w populacji o 3,3 na 100 tysięcy osób, a przy stężeniu 180 mikrogramów na metr sześcienny dwutlenku siarki mamy w kraju 600 zgonów w ciągu roku na 100 tysięcy mieszkańców. Raport ten mówi tylko o skutkach działania dwutlenku siarki, a pomija słabo poznany efekt synergiczny, to znaczy zwielokrotnienie szkodliwych oddziaływań na zdrowie tlenku węgla, dwutlenku węgla, tlenków azotu i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych czy ozonu troposforycznego. Ogień w przyrodzie oznacza niszczenie siedlisk populacji oraz wszelkiego życia, zakrzewień pełniących funkcję filtra spalin i osłony przed wiatrami wzdłuż szlaków komunikacyjnych na nieużytkach, a stanowią one 2,6% obszaru kraju, na zagonach leżących odłogiem, to jest około 1,5 miliona hektarów, a niejednokrotnie także w rezerwatach, parkach narodowych i na obszarach chronionych. Nagminnie palone są resztki roślin i liście na kampingach, cmentarzach, polach, w obejściach gospodarstw i domów jednorodzinnych, ogrodach i na działkach pracowniczych. Tych ostatnich jest 7 717 000 i zajmują one 41 tysięcy hektarów, na których gospodaruje około 980 tysięcy działkowców. To oni, przebywający na działkach, zwłaszcza w soboty i niedziele, zamiast wypocząć, wracają do domów zatruci związkami chemicznymi zawartymi w dymach. Powszechnie bowiem łamany jest zakaz, cytuję, spalania na terenie ogrodu wszelkich odpadów oraz wypalania traw. Cytuję tu regulamin pracowniczego ogrodu działkowego Warszawa 2004, paragraf 132, punkt 4, strona 69. Mimo upływu 6 lat zakaz ten jest powszechnie nieprzestrzegany, ponieważ nie wszystkie zarządy pracowniczych ogródków działkowych poinformowały użytkowników działek o zmianie przepisów. Także artykuł 82 prawa wykroczeń. Warszawa 2004, paragraf 1, punkt 7 informuje, że, cytuję, kto wypala wierzchnią warstwę gleby lub pozostałości roślinne, podlega karze aresztu, grzywny lub karze nagany. Stosując się do nakazów ekologów, uniknęlibyśmy narażenia na zatrucie się dymami, którymi spowite są w sezonie wypalania roślinności nasze wsie, miasteczka, miasta i pola. Użytkownicy pól i działek, którzy palą ogniska, nie tylko zatruwają powietrze, ale powodują także zaburzenia krążenia materii, zwłaszcza substancji organicznych, z których tworzy się próchnica, zawierająca najwięcej substancji pokarmowych dla roślin. Dymy unoszące się nad zamieszkanymi terenami, drogami i torami kolejowymi, powodują także wskutek utrudnionej widoczności tragiczne wypadki drogowe. Straty powodowane dla przykładu przez pożary w 1993 roku szacowano na 3 biliony starych złotych, a w lasach na 3,3 biliona złotych. Były one równe kosztom utworzenia w Polsce sprawnego systemu ratowniczego. Gaszenie na przykład 16 300 pożarów, w tym 90% łąk, w przeciągu zaledwie 9 dni marca i kwietnia 1999 roku, były to piątki, soboty i niedziele, kosztowało 9 786 000 złotych. Wzrastająca liczba pożarów powodowanych według kapitana pożarnictwa Reginy Rokity nieostrożnością w 36%, celowymi podpaleniami w 24%, wypalaniem łąk i ściernic z 6%, wyładowaniami atmosferycznymi i zerwaniami linii energetycznych 4%, transportem kolejowym 3%, a w 27% wypadków nieustalonymi przyczynami, nakazuje zastanowić się nad sytuacją określaną w piśmiennictwie jako Polska na spalonym, czy Polska z dymem. Potoczna obserwacja pokazuje, że prawo, przepisy i zarządzenia regulujące problemy ochrony środowiska, w tym i te, które zakazują wypalania roślinności, palenia odpadów i opakowań z tworzyw sztucznych stanowią martwe zapisy, nie mające wpływu na decyzje i codzienne zachowania ludzi. Przykładowo, artykuł 45 ustawy z 16 października 1991 roku o ochronie przyrody brzmi, cytuję, zabrania się wypalania roślinności na łąkach, pastwiskach, nieużytkach, pasach przydrożnych, szlakach kolejowych lub w strefie oczeretów i trzcin. Przewiduje on za wypalanie roślinności karę aresztu albo grzywny. Odosobnione niestety były takie działania, jak coroczny apel Inspektoratu Społecznej Ochrony Przyrody w Pile do społeczeństwa o zaniechanie wypalania roślinności. Według autorów tego apelu, jego skutkiem w byłym województwie pilskim było to, że wypalanie to prawie wcale nie miało miejsca, a była to zasługa władz gminnych i sołectw, a także administracji Polskich Kolei Państwowych. Pisano w nim, cytuję, zwracamy się z gorącym apelem do wszystkich tych, którzy mają wpływ na wstrzymanie wypalania roślinności. Apelujemy do młodzieży. Pamiętajmy, iż bezmyślne wzniecanie ognia powoduje, że w płomieniach giną żywe stworzenia, ginie żywa przyroda. Niech województwo pilskie będzie przykładem właściwej ochrony środowiska naturalnego. Problem ten sygnalizowany jest w sposób uproszczony przez prasę, rzadziej w telewizji i radio, głównie jako zagrożenie pożarowe. Kompetentniej natomiast przez czasopisma przyrodnicze ukazujące dokładniej skutki powszechnej praktyki palenia resztek roślinności, liści i śmieci. Już tytuły publikacji na temat wiosennego wypalania roślinności mają wystarczającą dozę ekspresji tego, co przeżywa przyrodniczo zorientowany człowiek, obserwując bezradnie płonące obszary przyrodnicze. Na przykład, dosyć mam widoków ognia. Gdzie są gospodarze? Wypalanie traw, brak wyobraźni. Nie ma siły na głupotę. Ogień w Biebrzańskim Parku Narodowym, łąki w ogniu i tym podobne. W marcu i kwietniu jednego roku w 9 weekendowych dni strażacy gasili 16 310 pożarów. W marcu, kwietniu i w maju 2003 roku gaszono 45 845 pożarów, łąki nieużytków. A akcje te kosztowały tyle, co 12-15 strażackich wozów bojowych. W tym samym okresie 2004 roku odnotowano 12 576 pożarów. Tyle na dziś. Za tydzień będzie dalszy ciąg tego tematu. Dziękuję bardzo za uwagę. Szczęść Boże. Do usłyszenia.